Ale są też bezpośrednie zarzuty wobec oskarżonych. Wymiana informacji ze znajomymi, mieszkającymi na peryferiach, na przykład w Kijowie, nie znajdującymi się w zasięgu centralnej władzy sowieckiej. To znaczy, powiedzmy, dawniej to była Rosja, ale później dla dobra rewolucji światowej odstąpiliśmy ten kawałek Niemcom. A tu ludzie dalej posyłają sobie liściki, jak się tam panu żyje, panie Iwanie, co do nas to tak, a tak. I Kiszkin, członek KC Partii Konstytucyjnych Demokratów, nawet na ławie oskarżonych bezczelnie próbuje się usprawiedliwiać. Człowiek nie chce być ślepy i usiłuje dowiedzieć się wszystkiego, co się wszędzie dzieje. Dowiedzieć się wszystkiego, co dzieje się wszędzie. Nie chce być ślepym. A więc słusznie kwalifikuje oskarżyciel ich czyny jako zdradę w stosunku do władzy sowieckiej. Ale oto najokropniejsze ich występki. W samym wirze wojny domowej ci ludzie pisali jakieś dzieła, układali memoranda, projekty. Tak, ci znawcy prawa administracyjnego, nauk finansowych, stosunków gospodarczych, sądownictwa i systemu oświatowego pisali dzieła. I jak łatwo zgadnąć, wcale nie opierając się o znane prace Lenina, Trockiego i Bucharina. Profesor Kotlarewski o federacyjnym ustroju Rosji, Stępkowski o kwestii rolnej, Muralewicz o oświacie ludowej w przyszłej Rosji, Kartaszew projekt ustawy o wyznaniach, a wielki biolog Kolcow, któremu kraj ojczysty nie dał dotąd nic poza prześladowaniami i ciężkimi karami, pozwalał tym burżuazyjnym żubrom zbierać się na rozmowy w swoim instytucie. Znalazł się w tym towarzystwie także Kondratiew, który w 1931 roku ostatecznie będzie skazany przy okazji sprawy rzekomo istniejącej Chłopskiej Partii Pracy. Oskarżycielskie instynkty grają nam już w piersi w przeczuciu wyroku. No, jaka spadnie kara na tych generalskich pachołków? Zasłużyli tylko na rozstrzelanie. To już nie żądanie oskarżyciela, to już sentencja trybunału. Niestety złagodzono ją później, obóz koncentracyjny do końca wojny domowej. Na tym właśnie polega wina podsądnych, że nie siedzieli w swoim kątku, gryząc swoją ćwiartkę chleba, tylko zmawiali się i porozumiewali między sobą co do tego, jaki ma być ustrój państwa po upadku ustroju sowieckiego. W języku współczesnej nauki nazywa się to badaniem rozwiązania alternatywnego. Głos oskarżyciela jest grzmiący, ale jakieś słyszymy w nim pęknięcie, tak jakby chwilami szperał okiem po blacie swojej trybuny, jakby szukał papierka. Cytaty? Chwileczkę trzeba podrzucić. Może to? Mikołaju Wasiliewiczu, proszę bardzo. Dla nas znęcaniem się jest już sam fakt trzymania więźniów politycznych za kratą. Trzymanie politycznych w więzieniu to znęcanie się. I to mówi oskarżyciel. Co za szerokie poglądy. Wstaje słońce nowego prawodawstwa. No dalej. Walka z carskim rządem była ich politycznych drugą naturą i nie walczyć z caratem oni nie potrafią. Podobnie jak nie potrafili nie badać rozwiązań alternatywnych. A może myślenie to po prostu druga natura inteligenta? Nie. Nie ten cytat podsunął mu ktoś z innego procesu. Co za niezręczność, aż wstyd. Ale Mikołaj Wasiliewicz już tokuje. I nawet gdyby oskarżeni tu w Moskwie nie kiwnęli palcem, to wszystko jedno, w takiej chwili nawet rozmówki przy szklance herbaty o tym, jaki ustrój powinien zastąpić ginącą rzekomo władzę sowiecką, są aktem kontrrewolucyjnym. Podczas wojny domowej przestępstwem jest nie tylko działanie przeciw władzy sowieckiej, przestępstwem jest też bezczynność. No, teraz rozumiemy. Skażą ich na rozstrzelanie, za bezczynność i picie herbaty. Albo na przykład piotrogrodzcy inteligenci postanowili w wypadku wkroczenia wojsk Judenicza przede wszystkim zatroszczyć się o zwołanie demokratycznej rady miejskiej. To znaczy bronić się przed generalską dyktaturą. Krylenko, chce mi się krzyknąć, powinniście byli myśleć przede wszystkim o tym, żeby paść trupem, ale przegrodzić drogę Judeniczowi. A ci nie padli. Zresztą Mikołaj Wasiliewicz także nie padł. A był jeszcze taki podsądny, który był świadom wszystkiego i milczał. Po naszemu wiedział, a nie powiedział. A oto już nie bezczynność, tylko czynny występek. Za pośrednictwem Chruszczowej, członkini politycznego Czerwonego Krzyża, też tutaj siedzi na ławie oskarżonych, niektórzy podsądni wspomagali więźniów z Butyrek pieniędzmi. Można wyobrazić sobie ten potok kapitałów na rachunek kantyny więziennej i rzeczami, może nawet z czystej wełny. Te zbrodnie nie mają kresu. Niech więc także proletariacki odwet nie zna granic. Jak spadającej na ziemię kamery filmowej z kośnym, zmąconym łańcuszkiem miga przed nami 28 męskich i kobiecych twarzy przedrewolucyjnego typu. Nie zdążyliśmy zobaczyć ich wyrazu? Czy są nastraszone, pogardliwe, dumne? Toż nie ma ich wypowiedzi ani ostatniego słowa ze względów technicznych. Starając się nadrobić ten brak, oskarżyciel wywodzi nam swoje trele. Było to bezustanne samobiczowanie i kajanie się za popełnione błędy. Polityczna niedojrzałość i międzywarstwowy charakter. A tak, to też na dodatek międzywarstwowy charakter inteligencji. W tym wypadku całkowicie potwierdziła się marksistowska ocena inteligencji, jaką zawsze dawali jej bolszewicy. A cóż to za młoda kobieta tam mignęła? A, to córka Lwa Tołstoja, Aleksandra. Pyta Krylenko, jaki był jej udział w tych spotkaniach. Odparła, nastawiałam samowar. 3 lata obozu koncentracyjnego. Z wydawanego za granicą czasopisma Na czużej staronie możemy dowiedzieć się, co się tam naprawdę zdarzyło. Jeszcze latem 1917 roku przy rządzie tymczasowym uformował się Związek Działaczy Społecznych, pragnący dopomóc w doprowadzeniu wojny do zwycięskiego końca i starający się przeciwdziałać socjalistycznym tendencjom, szczególnie eserowskim. Po przewrocie październikowym wielu wybitniejszych działaczy tego związku wyjechało, inni zostali w kraju, gdzie nie można już było zwoływać zjazdów i zajmować się działalnością organizacyjną, ale inteligenci mieli już we krwi zwyczaj refleksji. Chcieli oceniać bieżące wypadki, wymieniać poglądy i trudno im było od razu odzwyczaić się od tych odruchów. Stojąc blisko kręgów akademickich, łatwo mogli nadawać swoim spotkaniom charakter konferencji naukowych. Mieli zaś wtedy sporo tematów do dyskusji. Pokój w Brześciu Litewskim, zakończenie działań wojennych w zamian za utratę olbrzymich połaci kraju, nowe stosunki z niedawnymi sojusznikami i niedawnymi wrogami, a wszystko to w czasie, gdy wojna w Europie trwała dalej. Jedni z nich w imię wolności i demokracji, a również sojuszniczego obowiązku, uważali, że należy dalej pomagać aliantom i że pokój brzeski został zawarty przez ludzi, którym kraj nie dał pełnomocnictw. Niektórzy mieli skądinąd nadzieję, że gdy tylko Armia Czerwona nabierze sił, rząd sowiecki zerwie z Niemcami. Inni z kolei liczyli właśnie na Niemców. Będąc teraz z tytułu umowy brzeskiej gospodarzami połowy Rosji, zechcą chyba usunąć bolszewików. A Niemcy tymczasem słusznie uważali, że działać na korzyść konstytucyjnych demokratów, to znaczy pomagać Anglikom, i że każdy inny rząd rosyjski, prócz sowieckiego, znów rozpocznie wojnę z Niemcami. Na tle tej różnicy zdań latem 1918 roku ze Związku Działaczy Społecznych wyodrębniło się Narodowe Centrum, Nacjonalny Centr. W gruncie rzeczy było to po prostu kółko ludzi o zdecydowanie proalianckiej orientacji, przeważnie konstytucyjnych demokratów, bojących się jednak jak ognia wszelkich partyjnych form działania, surowo zabronionych przez bolszewików. Niczym to kółko się nie zajmowało, prócz organizacji quasi-naukowych spotkań w Instytucie Profesora Kolcowa. Czasami posyłali oni kogoś z członków na Kubań, żeby mieć jakieś informacje, ale wysłańcy zapadali się tam jak kamienie w wodę i zapominali o moskiewskich kolegach. Zresztą alianci wykazywali nader słabe zainteresowanie armią ochotniczą tworzącą się w Kubaniu. Narodowe Centrum skupiło się przede wszystkim na spokojnym opracowywaniu projektów praw dla przyszłej Rosji. Równocześnie z Narodowym Centrum i na lewo od niego powstał Związek Odrodzenia, w zasadzie eserowski. Nie wypadało przecież łączyć się z konstytucyjnymi demokratami. Znowu wychodziły na jaw stare partyjne różnice i podziały. Dla walki zarówno z Niemcami, jak i z bolszewikami. Ale także ta walka wydała im się niemożliwa do prowadzenia na terytorium bolszewickim i akcja ich sprowadziła się do wysyłania swoich ludzi na południe. Jednakże środowisko Armii Ochotniczej raziło ich swoją reakcyjnością. Dusząc się w próżni komunizmu wojennego, wiosną 1919 roku cała ta trójca, Związek Działaczy Społecznych, Narodowe Centrum i Związek Odrodzenia, postanowiły uzgadniać systematycznie swoje działania. Każda organizacja wydelegowała w tym celu dwóch ludzi. Ta szóstka zbierała się czasem w ciągu 1919 roku, potem jakoś im przeszło, nie dawali znaku życia. Aresztować ich zaczęto dopiero w roku 1920 i wówczas to, podczas śledztwa, nasza szóstka otrzymała szumną nazwę Centrum Taktycznego. Aresztowania przeprowadzono na skutek donosu jednej z mniej znacznych uczestników Narodowego Centrum, Winogradzkiego. Był później bardzo wydajnym kapusiem w celi Wydziału Specjalnego, przez którą przeszło wielu uczestników, jacy z naiwnością rodem z baśni Kryłowa, typową dla tych lat, nieostrożnie wyśpiewywali w celi to, czego nie chcieli powiedzieć śledczym. Znany rosyjski historyk Mielgunow, będąc jednym z oskarżonych, i to jeszcze najważniejszych, bo był członkiem szóstki już na emigracji, napisał wspomnienia o tym procesie. Pisał bez entuzjazmu, może wolałby nie wspominać o tej sprawie, gdyby nie opublikowano w Moskwie znanej nam już książki Krylenki z oskarżycielskim przemówieniem pełnym gromów i błyskawic. Mielgunow, nie ukrywając pretensji do siebie i do współoskarżonych, rysuje nam obraz nader typowy dla sowieckiego śledztwa. Funkcjonariusze śledczy nie mieli w ręku żadnych dowodów. W czasie sprawy nie wypłynął ani jeden dokument. Cały przewód oskarżycielski opierał się na zeznaniach samych oskarżonych. Nikt z późniejszych uczestników procesu nie przestrzegał taktyki milczenia podczas śledztwa wstępnego. Wydawało mi się, że odmowa zeznań nie ma sensu, bo wpływa ujemnie na mój los i może również pogorszyć los kolegów. Gdy przed człowiekiem zamajaczy perspektywa rozstrzelania, nie zawsze potrafi on wtedy myśleć o historii. W Czerwonej Księdze WCK, tom 2, Moskwa, rok 22, spora liczba zeznań naszych oskarżonych przytoczona jest dosłownie. Niestety nie sprawiają one najlepszego wrażenia. Mielgunow z całą powagą zarzuca śledczemu nazwiskiem Agranow, który ich wszystkich zapędził w kozi róg, że używał wobec niego i innych oskarżonych podstępnych chwytów, że sprytnie ich oszukiwał i pisze, że w tym był najgorszy rodzaj udręki, uważając widocznie, że te banalne chwyty to coś gorszego od cielesnych mąk. I Mielgunow, który tak przenikliwie potrafił później scharakteryzować wiele historycznych postaci uczestniczących w rosyjskiej rewolucji, sam staje się ofiarą najprostszego podstępu. Potwierdzał udział w Związku Odrodzenia tych osób, które rzekomo przyznały się już do tego w protokołach zeznań, jakie mu śledczy pokazał. I w ogóle zacząłem zeznawać w sposób raczej zborny, co znaczy, że snuł opowieść, nie czekając na pytania śledczego. Te jego zeznania zdumiały i przygnębiły współoskarżonych, którym z kolei pokazywano je. Wyglądało na to, że opowiedział wszystko z nieprzymuszonej woli. Agranow nabrał ich, utrzymując, że chodzi o sprawy dawno minione, że wszystkie te centra już dawno się nie zbierają, a więc aresztowani niczym bezpośrednio już nie ryzykują. Czerzwyczajka wyjaśnia tę sprawę jedynie dla zaspokojenia swoich zainteresowań historią. Agranow oczarował wielu swoją uprzejmością. Innym znowu dowodził, że władza sowiecka i Rosja to teraz jedno i że jest przestępstwem walczyć przeciw pierwszej, jeśli naprawdę kochasz drugą. W ten sposób nie jeden złożył mu oświadczenia w samej rzeczy pełne pokory i uległości. W szczególności artykuł Kotlarowskiego przytoczony w przepisach był ścisłą analizą sytuacji napisaną przez aresztanta na zlecenie Agranowa. A na rozprawie? Mielgunow. Rewolucyjna tradycja inteligencji wymagała znacznej dozy heroizmu, a w naszych duszach nie było już patosu koniecznego dla takiego heroizmu. Przekształcić rozprawę w demonstrację protestu równało się świadomemu pogorszeniu sytuacji nie tylko własnej, lecz również współoskarżonych. Oto jak łatwo dawała się łapać na czekistowski haczyk. Oto jak kapitulowała i ginęła rosyjska inteligencja, tak miłująca wolność, tak niepokorna, taka niezłomna za czasów caratu, kiedy nikt się do niej poważniej nie dobierał. Ale jeszcze świetniejszy i straszniejszy sukces odniósł Agranow przy okazji sprawy Tagancewa w 1921 roku. Rzecz, co prawda, nie należy do tego rozdziału, ponieważ sądu w istocie nie było. Profesor Tagancew przez 45 dni śledztwa milczał iście po bohatersku. A potem Agranow przekonał go, aby podpisać z nim taki protokół ugody. Ja, Tagancew, z całą świadomością zaczynam zeznawać w sprawie naszej organizacji, nie ukrywając przy tym niczego. Nie pominę tu ani jednej osoby należącej do naszej grupy. Wszystko to czynię dla złagodzenia losu, który oczekuje uczestników naszej sprawy. Ja, pełnomocnik Czerezwyczajki, Agranow, dzięki pomocy obywatela Tagancewa, zobowiązuję się niniejszym szybko zakończyć śledztwo i natychmiast po jego zamknięciu przekazać je dla rozpatrzenia sądowi publicznemu. Zobowiązuje się niniejszym, iż wobec żadnego z oskarżonych nie będzie zastosowana kara główna. W rezultacie sprawy Tagancewa Czerezwyczajka rozstrzelała 87 ludzi. Taki był wschód słońca naszej wolności. Tak to nabierało ciała swawolne dziecię, nasze młodziutkie październikowe prawo. Już teraz zupełnie tego nie pamiętamy. Prawo dorasta. Nasz przegląd przedłuża się, a przecież jeszcześmy go na dobrą sprawę nie zaczęli. Do najważniejszych, najsłynniejszych procesów jeszcześmy nie doszli, ale zasadnicze linie już się zarysowują. Poasystujmy naszemu prawu także w jego wieku harcerskim. Przypomnijmy tu dawno zapomniany i nawet niepolityczny proces Gławtopu, czyli Naczelnego Zarządu Materiałów Opałowych. Maj 1921 rok, ponieważ dotyczył inżynierów albo speców, jak się wtedy mówiło. Właśnie minęła najsurowsza z czterech zim wojny domowej, gdy już w ogóle nie zostało żadnego opału, pociągi nie dojeżdżały do stacji przeznaczenia, w stolicach zaś panowały chłód, głód i fala strajków po fabrykach, teraz wykreślonych z historii. Kto był temu winien? Znów to sławetne pytanie. Kto winien? No, to pewne, że nie najwyższe kierownictwo, ale nawet nie terenowe, a to najważniejsze. Jeżeli towarzysze, niekiedy niezwiązani poprzednio z tą dziedziną, komuniści, szefowie, nie byli wystarczająco kompetentni, to określić właściwe podejście do sprawy powinni byli za nich spece. Znaczy to więc, że nie kierownicy są winni, winni są ci, którzy robili obliczenia, sprawdzali rachunki i układali plany, jak nakarmić i ogrzać ludzi. Winni są nie ci od porachunków, tylko ci od rachunków. Plany okazały się lipne, winni są więc spece, że cyfry nie zgadzały się z rzeczywistością. To wina nie Rady Pracy i Obrony, a nawet nieodpowiedzialnych kierowników Gławtopu. Nie było ani węgla, ani drzewa, ani ropy, więc to wina speców, że wytworzyła się sytuacja zawikłana i chaotyczna. Oni też są winni, że nie sprzeciwiali się pilnym telefonicznym żądaniom Rykowa i na jego zlecenie wydawali i wysyłali różnym instytucjom opał poza planem. Wszystkiemu winni spece. Ale sąd proletariacki nie jest wobec nich bezlitosny. Wyroki są łagodne. Rzecz jasna, w proletariackiej piersi drzemie wewnętrzna nieufność. Ci przeklęci specy to element obcy, ale bez nich nie można się wygrzebać z ogólnej ruiny. I Trybunał ich nie zaszczuwa. Powiada nawet Krylenko, że poczynając od 20 roku nie może być mowy o sabotażu. Specy są winni, ale nie ze złej woli. Po prostu to nie do rajdy, nie potrafią lepiej, nie nauczyli się pracować przy kapitalizmie, albo zwyczajnie są egoistami i łapownikami. Tak oto w początkach okresu rekonstrukcji wytyczona została szkicowo dziwna linia pobłażliwości wobec speców. Rok 1922, pierwszy rok pokoju, obfitował w procesy publiczne tak bardzo, że cały ten nasz rozdział poświęcony będzie temu jednemu rokowi. Dziwna wojna minęła, a to tak wzmogła się ilość spraw sądowych, ale przecież w 1945 i w 1948 roku smok też nadzwyczaj się ożywił. Czy to nie jest ta sama prosta prawidłowość? Chociaż w grudniu 21 roku 9 Zjazd Sowietów postanowił zwęzić zasięg kompetencji WCK i skutkiem tego doznała ona pewnego uszczuplenia i zmieniła nazwę na GPU, ale już w październiku 22 roku prawa GPU znów zostały poszerzone, a w grudniu Dzierżyński oznajmił korespondentowi Prawdy 17 grudnia 22 roku. Teraz musimy szczególnie wnikliwie przyglądać się antysowieckim ruchom i grupom. GPU skupiło ciaśniej swoje kadry, ale tym samym udoskonaliło swój aparat. Nie zapomnijmy o mającej miejsce w początkach tego roku G w sprawie samobójstwa inżyniera Oldenborgera. Trybunał Najwyższy, luty 1922 rok. Procesu tego nikt już nie pamięta. Wydaje się on mało ważny i zupełnie nietypowy. Nietypowy, bo jego przedmiotem jest jedno tylko ludzkie życie, które przy tym dobiegło końca. Gdyby zaś nie dobiegło, to wspomniany inżynier, a z nim razem jakiś 10 ludzi, składając się na nowe centrum, stanęliby przed Trybunałem Najwyższym i wtedy proces byłby zupełnie typowy. Tymczasem na ławie oskarżonych zasiadł wybitny działacz partyjny, towarzysz Siedielnikow, obok niego zaś dwóch z Izby Kontroli i dwóch działaczy związkowych. Ale jak ta daleka, pęknięta struna u Czechowa dźwięczy coś przejmującego w tej sprawie, będącej wczesną zapowiedzią procesów inżynierów z szacht i prompartii. Oldenborger pracował 30 lat w moskiewskich wodociągach i został ich naczelnym inżynierem, chyba jeszcze w początkach stulecia. Przeminął srebrny wiek sztuki, minęły 4 dumy państwowe, 3 wojny, 3 rewolucje, a cała Moskwa wciąż piła wodę Oldenborgera. Akmeiści i futuryści, reakcjoniści i rewolucjoniści, junkrzy i czerwonogwardziści, Sownarkom, ČK i Inspekcja Robotniczo-Chłopska, wszyscy pili czystą, świeżą wodę Oldenborgera. Nie był żonaty, nie miał dzieci. W całym swoim życiu miał tylko ten wodociąg. W 1905 roku nie wpuścił do stacji pomp żołnierzy, którzy mieli go ochraniać, bo żołnierze mogą niechcący uszkodzić przewody albo maszyny. A nikt wtedy nie tłumił strajku w wodociągach. W 1905 roku nieraz w Moskwie brakowało wody. Może Oldenborger kogoś osłaniał? Drugiego dnia rewolucji lutowej powiedział swoim robotnikom, że rewolucja się skończyła, że dosyć, wszyscy na miejsca, woda powinna płynąć nieprzerwanie. W trakcie walk październikowych w Moskwie troszczył się tylko o jedno, żeby uchronić wodociąg od szkód. Jego pracownicy zastrajkowali w odpowiedzi na przewód bolszewicki. Zaprosili go do udziału. Odpowiedział, w technicznym aspekcie bardzo przepraszam, ale nie strajkuję. A w pozostałych? No, w pozostałych to owszem, mogę strajkować. Przyjął od komitetu strajkowego pieniądze dla strajkujących, wystawił kwit i zaraz pobiegł, żeby znaleźć jakieś części wymienne do zepsutej rury. Wszystko jedno, to wróg. Oto, co powiedział jakiemuś robotnikowi. Władza sowiecka nawet 2 tygodni się nie utrzyma. Wieją nowe przednepowskie wiatry i Krylenko pozwala sobie na szczere tony wobec Trybunału. Tak myśleli wtedy nie tylko spece. Tak myśleliśmy nieraz my sami. Wszystko jedno, to wróg. Powiedział nam przecież towarzysz Lenin. Do pilnowania burżuazyjnych specjalistów potrzebny nam jest czujny pies. Robotniczo-chłopska inspekcja. Dwa takie czujne psy zostały posłane do pilnowania Oldenborgera. Jeden z nich to oszust, biuralista z wodociągów Makarów-Ziemlańskim. Wydalony za nielicujące z przyzwoitością postępki, zgłosił się do RKI, bo tam lepiej płacą. Dostał się do Centralnego Komisariatu Ludowego, bo tam zarobki jeszcze wyższe. I stamtąd przyjechał, aby kontrolować swojego byłego zwierzchnika i zemścić się na nim z całego serca. No, a Komitet Miejscowy też nie spał. Oczywiście, to będzie najlepszy obrońca robotniczych interesów. No i komuniści stanęli na czele wodociągów. Tylko komuniści powinni kierować. Tylko komuniści powinni mieć całą pełnię decyzji. Słuszność tej zasady potwierdził także ten proces. No a miejska organizacja partyjna Moskwy też oka nie spuszczała z wodociągów, a zza jej pleców jeszcze czeka. Na zdrowym uczuciu wrogości klasowej oparliśmy swego czasu organizację naszej armii. W imię tej samej zasady nie powierzamy żadnego odpowiedzialnego stanowiska ludziom nienależącym do naszego obozu, nie stawiając obok nich komisarza. Od razu więc zaczęli wszyscy korygować, poszturchiwać, pouczać naczelnego inżyniera, tasując bez jego wiadomości personel techniczny. Rozpędziliśmy całe gniazdo geszefciarzy. I nawet to nie uratowało wodociągów. Robota poszła odtąd nie lepiej, tylko gorzej. Szajka inżynierów umiała po cichu zrealizować swoje złowrogie zamiary. Doszło do tego, że wbrew swojej niezdecydowanej, inteligenckiej naturze, która nie pozwalała mu nigdy w życiu użyć ostrego słowa, Oldenborger ośmielił się nazwać pociągnięcia nowego naczelnika wodociągów Zeniuka, postaci dogłębnie sympatycznej dla Krylenki, dzięki całej swojej wewnętrznej strukturze, sobie państwem. Wtedy to właśnie stało się jasne, że inżynier Oldenborger świadomie zdradza interesy robotników oraz jest zdecydowanym i otwartym wrogiem dyktatury klasy robotniczej. Zaczęto więc wzywać na miejską stację pomp komisje kontrolne, jednakże stwierdzały one, że wszystko jest w porządku i że woda płynie normalnie. Ci z inspekcji robotniczo-chłopskiej nie pogodzili się z losem i posyłali meldunek za meldunkiem do swojej RKI. Oldenborger chciał ponoć zrujnować, zepsuć, zniszczyć wodociągi w politycznych celach. No więc, gdzie tylko mogli, przeszkadzali mu, sprzeciwiali się rozrzutnemu remontowi kotłów albo zastąpieniu drewnianych pojemników betonowymi. Przywódcy robotników zaczęli głośno mówić na zebraniach o wodociągach, że ich naczelny inżynier jest duszą zorganizowanego sabotażu technicznego, że nie wolno mu wierzyć i we wszystkim trzeba mu się sprzeciwiać. I mimo to robota wcale się nie usprawniła, tylko poszła jeszcze gorzej. Co zaś szczególnie było dotkliwe dla dziedzicznej proletariackiej psychologii tych z RKI i związków zawodowych, to fakt, że większość robotników ze stacji pomp, zarażonych drobnomieszczańską psychologią, opowiedziała się po stronie Oldenborgera i nie dostrzegała jego sabotażu.